ja miałem zawsze prostą odpowiedź na ten temat. Dlatego, że jak one nie były na treningu, to ja wiedziałem, że na pewno nie mogły być.
Jest już z nami pan Grzegorz Mazurek, bardzo znany trener w polskim środowisku pływackim, trener Fali Kraśnik, jak również wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego, a prywatnie tata dwóch świetnych pływaczek, Karoliny i Zuzanny. Zuzanna reprezentowała nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich w 2008 roku. Witam panie Grzegorzu.
Witam serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie wiem, czy spełnię wymagania twojego programu, mam nadzieję, że tak.
Ja myślę, że na pewno, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, czy jak pisałem prywatnie na czacie, chcemy poruszyć kilka ciekawych wątków, ale pierwszym z nich, wątek bardzo ważny, ja byłem zachwycony i dalej jestem zresztą zachwycony właśnie zakończonymi mistrzostwami Polski, nie tylko seniorów, te oglądałem najwierniej, ale ogólnie w grudniu odbyła się seria mistrzostw Polski, seria mistrzostw Polski rocznikowych i mistrzostw Polski seniorów. Czy może pan powiedzieć troszeczkę więcej, jak dużym wyzwaniem była organizacja tych mistrzostw? Na pewno dużym, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy z wyzwania logistycznego. Czy możemy się coś więcej dowiedzieć na ten temat?
Tak, oczywiście. No, ja, gdyby mnie ktoś zapytał, jaki największy sukces odniosło polskie pływanie w ubiegłym roku, to w związku z tym, że nie było żadnych imprez międzynarodowych, oczywiście powiedziałbym wprost, że tym sukcesem było to, że się udało zorganizować wszystkie mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Wiadomo, że nie na długim basenie, nie te główne, ale zimowe. Natomiast we wszystkich kategoriach wiekowych udało nam się przeprowadzić ten system, a nie udało się to wielu krajom na całym świecie. My przeprowadziliśmy również jeszcze w lecie Mistrzostwa Polski w pływaniu na wodach otwartych, długodystansowym. Wracając do tego, o czym zacząłem mówić, zrobiliśmy też Mistrzostwa na wodach otwartych i one też były wyjątkowe zupełnie, bo były się jeszcze w lecie, kiedy tak naprawdę nic się nie odbywało, więc wystartowało wielu zawodników na tych mistrzostwach, również tych, którzy pierwszy raz startowali na wodach otwartych. I to już było wielkie wydarzenie, a później te zimowe mistrzostwa, no to jak to na mistrzostwa przystało, to było mistrzostwo, no tu wielkie pokłony do organizatorów, którzy podjęli się organizować te mistrzostwa, bo jak wiemy, ciągle obostrzenia się zmieniały praktycznie co kilka tygodni. My musieliśmy zmieniać regulaminy tych mistrzostw. Chcieliśmy koniecznie je przeprowadzić i koniecznie dopuścić wszystkich startujących. No, taki był priorytet. Szczerze mówiąc, miałem wielkie obawy i bałem się, że nie uda się tego przeprowadzić, szczególnie tych mistrzostw, które były najlicznie obsadzone, czyli mistrzostw 14-latków. No, jeżeli sobie możemy wyobrazić eliminację, blok eliminacyjny podzielony na cztery części, no to już samo to świadczy o tym, jakie to było trudne, ale myślę, że warto docenić to właśnie, że te mistrzostwa udało nam się przeprowadzić. Ja podejrzewam, że z racji pandemii straciliśmy już wielu zawodników przez te kilka miesięcy, ale gdybyśmy nie przeprowadzili tych mistrzostw Polski, to podejrzewam, że mogło być to 50%. Bo widzimy, co się dzieje teraz dalej. Tak, wciąż jak gdyby funkcjonujemy w takiej niepewności, nie wiemy, co będzie dalej. Gdyby nie te mistrzostwa, naprawdę ci zawodnicy by przestali zajmować się pływaniem, tak, mając inne problemy. Więc no to było naprawdę coś.
Super, że właśnie trening treningiem, ale każdy zawodnik chce się sprawdzić na zawodach i główna impreza sezonu odbyła się, dała szansę sprawdzenia się właśnie z najlepszymi pływakami w Polsce. Ale chcę nawiązać do tego, co powiedział pan przed chwilą. Jest taka tendencja, że krytykuje się złe decyzje, ale za dobre się powinno wynagradzać. Czy jakieś takie pozytywne komentarze wpływają, czy dostajecie tylko negatywne komentarze, jeżeli chodzi o organizację?
Znaczy, ja byłem zdziwiony, bo nie było takiego jak gdyby złotego środka, tak nazwał. Były albo zupełnie negatywne i ludzi, którzy denerwują się, że po prostu są takie obostrzenia, zawodnicy muszą czekać, zmieniają się i tak dalej, więc to były te negatywne, mówiące również, że to przecież jest dla zawodników i tak dalej, a my tu im każemy wychodzić, wchodzić, oni to były, ale a z drugiej strony pojawiały się takie pozytywne i wręcz podziękowania, że no byli ludzie, którzy chcieli to zrobić po prostu i wzięli się za to mimo tych wszystkich problemów. Bardzo istotne jest tutaj w tym wszystkim również to, że jak wiemy, nic się nie wydarzyło. Tak? Nie doszło do żadnego zachorowania i no, my akurat się może tego najmniej obawialiśmy, bo wiedzieliśmy od początku, że pływanie to najbardziej czysty i higieniczny sport i również swego rodzaju, moim zdaniem, szczepionka na wszystkie inne, że tak powiem, bakterie, ale to było bardzo istotne. A z drugiej strony, jak wiemy, rezultaty chyba też nas pozytywnie zaskoczyły tak naprawdę. Trudno było tego oczekiwać, a okazało się, że mimo tych wszystkich trudności, tak, niemożności trenowania, tak naprawdę byliśmy 3 miesiące bez pływalni, tak, trenowaliśmy inaczej, każdy jak mógł tak naprawdę, bo nikt się przecież do tego nie przygotował, więc mogli wystartować zawodnicy i oni świetnie startowali. No te 11 rekordów Polski, 15 kwalifikacji, świetny poziom. Zresztą ja akurat nie widziałem na żywo tych Mistrzostw Polski Seniorów. Byłem wtedy w Ostrowcu na Mistrzostwach Czterolatków, ale obejrzałem sobie wszystkie wyścigi finałowe, bo też mamy teraz taką możliwość. No więc to było coś wspaniałego. No tak naprawdę bardzo wiele wyścigów na wysokim poziomie i bardzo równych, tak? No, zdarzały się sytuacje, że rekord Polski był pobity przez pierwszego i drugiego zawodnika. Więc świadczy to o tym, że to pływanie jest i się trzyma dobrze. Właściwie zawodnicy się trzymają. To bardzo ważne też, myślę, dla naszego pływania, dla naszej dyscypliny, bo no, wciąż jesteśmy jak gdyby obserwowani, tak? I gdybyśmy tutaj jeszcze słabo wypadli sportowo, no to wiadomo, że mogłoby to być w jakiś sposób wykorzystane.
Tak, i tutaj nić, która pojawia się od kilku miesięcy, jest też taka, że ja przynajmniej tak to interpretuję, może ktoś inaczej patrzy na to, ale ze wszystkich sportów pływanie wydaje się być wyszczególnione w sposób negatywny, bo można uprawiać zapasy, można grać w piłkę, baseny są nadal zamknięte, a tak jak wspominał trener, no jednak tych zakażeń na basenach nie ma. W taki czy inny sposób ta branża pływacka czy sport pływacki próbuje tutaj zaznaczyć swoje terytorium. Mam nadzieję, że nam się to uda już ominąć w następnych dniach, powiedzmy nawet, czy w tygodniach, ale chcę powrócić do tego wątku tych świetnych wyników, bo faktycznie 11 rekordów indywidualnych bodajże, do tego jeszcze rekordy sztafetowe, zdarzały się sytuacje tak, że dwóch zawodników pobijało ten sam rekord, ale jeszcze powiedzmy pół roku temu duża obawa wielu, wielu trenerów, że pandemia wyrządzi głębokie szkody, jeżeli chodzi o wytrenowanie zawodników. Może to takie pytanie czysto trenerskie, ale jak tłumaczyć właśnie te świetne wyniki? Bo tak jak mówię, różne są teorie, ale ciekawy jestem, co trener ma na myśli, jeżeli chodzi o tę kwestię.
No cóż, pewnie każdy z tych zawodników wykonywał nieco inną pracę. Ja pamiętam, jak trenerzy próbowali załatwiać jakieś trenażery i dostarczać zawodnikom do domu, żeby oni mogli trenować. W ogóle nie byliśmy na to przecież przygotowani. To szas prast, chyba, nie wiem, 13 marca i koniec. I wyszliśmy z basenów, nawet nie mogliśmy sprzętu zabrać ani nic, więc no tak to wyglądało. Trudno powiedzieć, ja podam przykład może spośród moich zawodników. No, są młodzi zawodnicy, to nie są na tym najwyższym poziomie, ale oni takie mieli ciekawe spostrzeżenia, jak no bo my od razu jak tam na początku maja pozwolono spotykać się na dworze, tak, na otwartej przestrzeni, to my robiliśmy takie treningi, po 6 zawodników, trener, więc trening trwał pół godziny, 45 minut i tak dalej. No ale rzeczywiście robiliśmy te rzeczy, które robimy na sucho, ale w dawce, nie wiem, 200% większej, tak? Dużo biegaliśmy, dużo ćwiczyliśmy mięśni, dużo brzuszków. Po jakimś czasie, powiedzmy miesiącu czy półtorej, jeden z zawodników mówi trenerze, że takiego brzucha to ja nigdy nie miałem po prostu. Więc no, to trochę tak to wygląda, że z powodu tego, że nie mogliśmy wskoczyć do wody, no to ćwiczyliśmy dużo na lądzie, tak? Mało tego, zawodnicy byli strasznie zmobilizowani, tak? Bo oni wiedzą, że z każdym dniem niewchodzenia do wody coś tracą, więc jak gdyby instynktownie czuli, że muszą dać siebie więcej. I tak to rzeczywiście wyglądało. Myślę, że to był jedna z przyczyn, ale też to, że jak już otworzyli te baseny, nie wszystkie, ale jak już otworzyli, to się rzuciliśmy do tej wody, prawda? I z kolei trenowaliśmy całe wakacje, co dla wielu roczników często jest takim okresem wolnego, przynajmniej miesiąc, czy tam półtorej, czy kilka tygodni, prawda? A my tak naprawdę ci, którzy mogli, to wtedy pływali, więc jak gdyby próbowali nadrobić ten czas. W związku z tym okres przygotowań do grudniowych imprez
choć też nie wiedzieliśmy do końca, czy się odbędą. Był dłuższy, tak? Więc mogliśmy tam włożyć więcej pracy. Myślę, że to była ta przyczyna. Ale też to, że tak, no, zawodnicy chcieli pokazać, że jesteśmy silni i damy sobie radę. No.
Mnie ciekawi i to jest moja spekulacja, ale wydaje mi się, że myśl szkoleniowa, tak ogólnie mówiąc, idzie tam jakimś torem, jakimś nurtem i jest jakiś paradygmat, jakiś sposób szkolenia, który akceptuje, powiedzmy, większość trenerów. Pandemia poddała weryfikacji ten system szkoleniowy i tutaj już trener wspominał chociażby sam fakt, że ćwiczenia na lądzie, bez pływania, 200% intensywności, głód wrócenia do wody, intensywność w wodzie. Na pewno dużo się zmieni, ale chcę zapytać Grzegorz Mazurek, czego nauczył się pod względem właśnie treningowym podczas tej pandemii, co będzie używał w przyszłości, a czego nie robił wcześniej?
Przede wszystkim nauczyłem się tego, że nie można się poddawać, bo przyznam, że to chyba wszyscy mieliśmy w którymś momencie takie myśli, że no nie, no koniec, no nie, nie ma, nie będzie do czego wracać, prawda? No to się przedłużało strasznie i tak dalej. Ja oczywiście kontaktowałem się też z zawodnikami, ale sprawiali wrażenie, że też nie widzą sensu tego robienia. Tak? Dlatego ja nauczyłem się tego, że trzeba próbować robić swoje, wszystko co można zrobić, bo to zawsze przyniesie efekt prędzej czy później. No, tak też uczę swoich zawodników, że żadna praca, żaden trening nie jest zmarnowanym czasem, tak? Wręcz przeciwnie. Zawsze im mówię, że jak mi się nie chce iść na trening, a na niego pójdę, to mam podwójną korzyść, tak? Bo poszedłem, zrobiłem trening, abym z niego zrezygnował. I ten trening właśnie przynosi podwójną korzyść, więc no, na pewno nie można się poddawać i trzeba walczyć o swoje po prostu.
Bardzo ciekawy też jest ten wątek, bo powstały nowe baseny. No ja byłem zachwycony chociażby oglądając te mistrzostwa, że mogłem je oglądać przez internet, jak pięknie wyglądały te obiekty, jak wszystko było płynnie zorganizowane i naprawdę wydawało się, że tam jest dużo miejsca, tak ogólnie mówiąc, mi się kojarzą polskie baseny z moją przeszłością, gdzie było ciasno, gdzie było pełno ludzi, gdzie trzeba było się przepychać, ciasne korytarze, duszno, mało miejsca na trybunach. No tak, nie widziałem tych obiektów osobiście, ale one powstały. Pewnie ktoś powie, trzeba ich więcej, potrzeba czasu na wybudowanie tych obiektów, ale inne argumenty zaczynają do mnie docierać. Kiedyś nie było obiektów i to było głównym tłumaczeniem jakiejś tam słabszej dyspozycji polskich pływaków, jeżeli taka się zdarzała. Teraz są obiekty, mówi się, że jest za mało, ale ma trener przecież styczność z tą młodzieżą. Jaka jest ta młodzież? Czy ona jest mniej, czy bardziej utalentowana? Czy to jest ten sam kaliber? Bo czasami, jak słyszę niektóre tutaj komentarze, to mam wrażenie, że my ciągle szukamy jakiegoś wytłumaczenia, a młodzież jest jaka jest, warunki są jakie są, są lepsze niż były kiedyś. Jak wygląda sytuacja właśnie chociażby w Kraśniku?
Ja sądzę, że młodzież jest tak samo utalentowana jak kiedyś. Teraz ma większe możliwości i większy wybór po prostu. Dlatego może ciężej im się zdecydować, coś robić. Na pewno jest to młodzież bardziej krucha, tak? To wiemy, no, że to, co jemy od wielu lat i tak dalej, powoduje, że nasze organizmy nie są takie twarde, takie mocne, takie wytrzymałe, ale jeżeli chodzi o talent, to oni są tak samo utalentowani jak kiedyś. Tego nie można w ten sposób traktować. Natomiast mówię, no problemem czasem jest to, że mają zbyt dużo wyborów różnych i nie bardzo wiedzą, na co się zdecydować. Jak również to, że nie wiem, kiedyś za moich czasów było tak, że jak miałem jakiś problem i podchodziłem, bo ten problem był ścianą, to ja robiłem wszystko, aby ten problem pokonać, tak? Pokonać tą ścianę. A młodzież teraz podchodzi, jak ma jakiś problem, to się odwraca napięcie i mówi, po co ja mam pokonywać ten problem, po prostu nie będę z nim walczył, wezmę się za coś innego. To oni nie tutaj w ten sposób. Natomiast w dalszym ciągu jest wspaniała ta młodzież. No nie wiem, przecież z roku na rok też poprawiają się te wyniki i to też nie tylko dlatego, że jest lepszy sprzęt i pływają w lepszych strojach i są lepsze warunki treningowe, tylko dlatego, że są wyżsi. Na przykład tak, trend wysokorośnienia wciąż jest jednak zauważalny, więc mają lepsze warunki, lepsze możliwości. No i też chyba to, co różni teraz, to, że mają wielkie wsparcie rodziców. Naprawdę bardzo dużo od tych rodziców zależy, dużo więcej niż kiedyś. Kiedyś to młody człowiek szukał sobie zajęcia, rodzic czasem nie wiedział, czy on coś trenuje, czy nie trenuje, czy nikogo to tak za bardzo nie interesowało. A teraz rodzice sami dbają o to, żeby dzieci no choćby uprawiały sport, robiły inne rzeczy, poza tym, że chodzą do szkoły, bo wiedzą, że to jest też jakiś sposób nauczenia ich życia. Ja nie znam lepszej szkoły życia niż pływanie.
Nie ma lepszej szkoły, to na pewno. Wstawanie rano, treningi po południu, ale tak jak wspominał trener, no ten i podejście się zmienia z różnych kierunków, bo i trenerzy mają większe doświadczenie, nową wiedzę, nowe systemy szkoleniowe, bogatsi o kilka lat doświadczeń i zawodnicy teraz mogą liczyć na lepsze warunki, lepsze wsparcie ze strony rodziców, także ta świadomość, no chociażby ten sam fakt na polskim rynku pływackim, gdzie powstało nie tylko moja książka, ale kilka innych książek, które dają namacalne narzędzia zawodnikom, trenerom, czy nawet rodzicom, jak wspierać te dzieci. Myślę tutaj o książkach Macieja Rakowskiego, czy Joanny Budzis, jeżeli chodzi o dziedzinę psychologii. No jest tego coraz więcej, także kiedyś tego nie było, teraz to jest. Miejmy nadzieję, że to zostanie wykorzystane w jak najlepszy sposób. Panie Grzegorzu, chcę teraz poruszyć kolejny wątek, o którym wspominałem już na początku naszej konwersacji. Jest pan wiceprezesem Polskiego Związku od 2016 roku. Igrzyska przesunięte o rok, jeżeli się odbędą. Też wielki znak zapytania. Ja poświęcam igrzyskom dość dużo czasu w mojej książce i na moich artykułach, w moich artykułach na blogu. Przedstawiam tam taką wizję, że 4 finały na Igrzyskach Olimpijskich to jest bardzo, bardzo solidny wynik, jeżeli chodzi o nasze doświadczenia historyczne. Wiadomo, że medal, no każdy by sobie życzył, ale ciężko zdobyć medal na Igrzyskach, dużo rzeczy musi się poukładać w ten sposób. Zaczniemy od prognozy, ale potem wrócimy do przeszłości, ale na dzień dzisiejszy, jak pan się zapatruje na nadchodzące Igrzyska, które odbędą się, miejmy nadzieję, za pół roku w Tokio?
Nie lubię prognozować, a szczególnie teraz ciężkie jest to, dlatego że zupełnie mamy żadnego wykładnika, tak? Nie odbyły się żadne imprezy międzynarodowe praktycznie. Poza ligą, w której tam czołówka się ścigała, mogliśmy coś przynajmniej się dowiedzieć o tym, jak wytrenowani są zawodnicy. Nie wiemy też, jak w innych krajach ci najlepsi zawodnicy trenują, jakie oni mają problemy, czy sobie z nimi dają radę, więc wyrokowanie tutaj i jakieś takie przewidywanie bardzo trudne jest. Możemy określić tylko potencjał ewentualnie naszych zawodników. No, ja wciąż uważam, że nasi zawodnicy mają ten potencjał, mimo że ci najlepsi to są wiekowi zawodnicy też. Mam nadzieję, że oni sobie zdają z tego sprawę, że te igrzyska mogą być ostatnimi ich igrzyskami i rzucą wszystkie siły i całą swoją wiedzę, umiejętności i siłę, że tak powiem, i cechy wolicjonalne na to, żeby wypaść tam jak najlepiej. Mają taki potencjał, jestem o tym przekonany. Również jest kilku młodych zawodników, nie chciałbym mówić o nazwiskach, którzy ja uważam mają potencjał na to, żeby wystartować no może w finale, no chociaż do tego półfinału. Ja bym chciał, żeby ci zawodnicy, żeby nie było tak jak w Rio, żeby oni uzyskiwali na igrzyskach swoje najlepsze rezultaty życiowe i wtedy już naprawdę będziemy zadowoleni, bo a co to da, to jest jakby druga rzecz, tak, istotna, ale ja zawsze mówię też i swoim zawodnikom młodym, popraw życiówkę, spróbuj dać siebie wszystko, wyjdź z wody i bądź zadowolony, bo dałaś czy dałeś siebie wszystko i to jest okej, a co to da, nie masz na to za bardzo wpływu do końca, bo nie masz wpływu na to, co zrobi twój rywal, przeciwnik na torze. Na to nie masz wpływu, ale masz wpływ na to, co ty zrobisz, tak? Bo pływanie jest wspaniałym, najpiękniejszym z mojego punktu widzenia sportem, ale przede wszystkim wymiernym bardzo, tak? Skaczę sam, jestem na torze sam i popłynę tylko tyle, ile mam talentu i ile wytrenowałem.
Tak, i nawiązuje tutaj trener do wątku, który warto poruszyć, bo Rio odbyły się 4 lata temu, czy już ponad 4 lata temu. Jedna z najliczniejsza kadra pojechała do Rio, 19 zawodników, jeżeli dobrze pamiętam. Te igrzyska nie były udane, delikatnie mówiąc. No nieudane igrzyska, jeden półfinał, jeden rekord życiowy, wiele rzeczy tam poszło nie tak. Ja tutaj zacytuję, bo podsyłałem ten wywiad wcześniej trenerowi. Kilka lat temu trener mówił tak, jeżeli chodzi o Rio, to wciąż trwa poszukiwanie przyczyn tak słabego wyniku. Czy dzisiaj już wiemy, jakie są przyczyny? Co tam się stało?
Myślę, że jednoznacznie nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Tak ja uważam, dlatego że, no bo popatrzmy, no gdyby spojrzeć na to z takiego czystego punktu statystycznego, tak, czyli wyniki, to jeżeli wszyscy, zaznaczam, wszyscy niemalże, no poza Kacprem Majchrzakiem, zawodnicy nie uzyskują rekordów życiowych, nawet nie uzyskują wyników lepszych niż podczas tych, kiedy się kwalifikowali, no to można powiedzieć, tak patrząc na to sztywno, no musiał nastąpić jakiś błąd w przygotowaniach, jakiś błąd szkoleniowy, tak? Ale ja nie wierzę w to. Nie wierzę dlatego, że to byli ci najlepsi, bardzo doświadczeni zawodnicy. Oni już byli otrzaskani w przygotowaniach do Mistrzostw Świata, Europy i tak dalej i wiedzieli, jak się przygotować do tej imprezy. Mieli znakomitych, najlepszych w Polsce trenerów, którzy też nie jednego zawodnika i nie raz przygotowywali do takich imprez i trafiali, tak? No to nagle dlaczego teraz nie trafili? Tym bardziej, że no, część zawodników przygotowało się swoimi ścieżkami. To oczywiście tam była kadra powołana, ale ci nasi najlepsi to w zasadzie przygotowali się własnymi ścieżkami. I co, wszyscy nie trafili? No, byłoby to zbyt proste. Ja tak uważam, żeby tutaj znaleźć to pytanie. No, ja powiem tak przewrotnie, że moim zdaniem jakiś mały wpływ, może to się śmieszne wydawać, ale wpływ miał świetny występ Polaków w Kazaniu, rok wcześniej na Mistrzostwach Świata. To były zawody, ja to mówię o takich zawodach, że one się zdarzają raz w życiu, gdzie wszystko wychodziło, tak? No jak sobie przypomnę, to po prostu każdy wyścig to był rekord życiowy, a prawdopodobnie rekord polski tego zawodnika. To było kolejne szczeble, półfinały, finały i tak dalej. No po prostu co nie skoczył zawodnik polski, to robił tam furorę, tak? I dobrze się zaczęły te zawody i one tak poszły. No i wszyscy byliśmy szczęśliwi, 3 medale, wiele finałów, euforia. Ja się poddałem tej euforii też, muszę przyznać, bo na przykład, no nie przykład mi taki najbardziej bliski, Jan Świtkowski, który tam wtedy niespełna 21-latek chyba na tych mistrzostwach, on płynie ostatnią 50-tkę najszybciej ze wszystkich zawodników, nawet tych lepszych od niego i zdobywa medal. Co można przypuszczać, że zrobi Jan Świtkowski za rok na igrzyskach? To można przypuszczać, że w finale to on będzie po prostu z zamkniętymi oczami, a może tam namieszać. No troszeczkę ten dobry występ, no jak to my Polacy mamy też to do siebie, że od razu roztrząsamy, już widzimy te medale na igrzyskach i po prostu już i co? Robimy presję, tak? Robimy presję i na trenerów, i na tych, co organizują szkolenie, i na tych zawodników. Oni sami narzucają na siebie taką presję, ci zawodnicy, bo oni wiedzą, co od nich będziemy oczekiwać. No i ja sobie tak myślę, że to był taki pierwszy moment, bo no do tych mistrzostw w Kazaniu przygotowywała się kadra pod nowym trenerem, tak? Piotrem Gęgotkiem, który dobrał sobie trenerów najlepszych zawodników. Oni zorganizował całe przygotowania, były doskonale podobno zorganizowane, wszystko się układało. Była świetna atmosfera w polskiej drużynie. Ja nie brałem w tym udziału, ale miałem taki świeży przekaz. Andrzej Świtkowski, trener z Lublina, kiedyś opowiadał mi, że tam trenował z nimi Michał Domagała, tak, bo on wtedy zrobił kwalifikację. No, człowiek przesiąknięty Stanami Zjednoczonymi. I on mówi, że no, tam wprowadzał Michał takie rzeczy do treningu i tak się zachowywał, jak żaden polski zawodnik, który przychodzi na trening, to taki zblazowany, trochę zmęczony, ciągnie ten worek za sobą z tym sprzętem i tak wszystko robi, żeby jak najpóźniej wejść do tej wody. Oczywiście nie dotyczy kadrowiczów, ale to taki obraz polskich zawodników bardzo często. A Michał wpadał, biegł od razu do trenera i mówi: trenerze, jestem gotowy, wyspany, co będziemy dzisiaj w głównej części pływać? Proszę mi szybko tu powiedzieć, bo ja muszę być gotowy całkiem. I on tak napędzał też między innymi tą drużynę, więc to wszystko tam świetnie działało i świetnie wyszły zawody. Więc trener Gęgotek, siadając do planu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, no co robi? No robi to, co wyszło, tak? Robi to, co wychodziło, więc no jak gdyby ci sami trenerzy, ta sama ekipa. Oczywiście to też nie było tak, że to byli wszyscy nasi reprezentanci, bo tak jak mówiłem, tam czy Radek Kawęcki, czy Konrad Czerniak, oni przygotowywali się swoimi ścieżkami, innym trybem. Ale tutaj zawodnicy no, przygotowywali się do tych igrzysk tak samo. Odnoszę wrażenie, że tak naprawdę mieli wszystko, co potrzebowali. Tak? No, każdy wybiera jakąś swoją drogę i tutaj też nie można powiedzieć, że czegoś tam brakowało. Natomiast przychodzą igrzyska i już na wstępie jakiś tam mały zgrzyt taki z tym wycofaniem Konrada ze stu kraulem, bo ktoś komuś chciał coś udowodnić i tak dalej, to gdzieś nie było tego kontaktu między szkoleniowcami a wydziałem szkolenia. Ktoś komuś nie dopowiedział. No takie nasze typowe, tak, rzeczy. Też jak gdyby utrudniony kontakt z trenerem Konrada Czerniaka, z Bartkiem Kizierowskim, który był jednocześnie trenerem kadry Hiszpanii, tak, i miał swoje zajęcia tam też, więc Ja pomijam, bo to nie chodzi o to, kto tutaj był winny, ale to już taki kamyczek został rzucony, że tak powiem, i ta atmosfera już nie była taka świetna. No i co? No i później kolejne starty, tak? Kolejne starty, te pierwsze bardzo słabe od razu, i to wpływa na cały zespół, tak? Wywiera presję na tych najlepszych zawodników, bo tu jeszcze oczekiwania rosną, tak? Jak ci słabsi słabo pływają, to przecież my musimy to dźwignąć na swoje bary i pokazać, co potrafimy. No i efekt jest taki, że Radek Kałęcki jest 17, tam chyba 300, nie wiem, do tego półfinału. No i po prostu, no i to już przerała się wtedy też czara goryczy, bo tak jak mówię, poza Kacprem Majszakiem, to wszyscy po prostu pływali dużo słabiej, no. Więc myślę, że główną przyczyną to była ta presja, że oni nie dźwignęli tego. Trochę to dziwne może się wydawać właśnie z punktu widzenia tych najbardziej doświadczonych zawodników, ale wszyscy wiemy, ja tylko przypuszczam, no większość ludzi, która nie była na igrzyskach, że presja na igrzyskach jest specyficzna, podwójna i potrójna i tak dalej. Ja zawsze, jak ktoś tam mnie pyta o Zuzę, bo ona taka młoda na tych igrzyskach i tak dalej, to ja mówię, słuchajcie, ja się cieszę, że ona pływa grzbietem, bo boję się, że miałaby, tak była zdenerwowana, że jakby stanęła na słupku, mogłaby do tyłu skoczyć. No oczywiście to taki żart tylko, ale rzeczywiście presja na tych igrzyskach jest. No i jeszcze jeden taki element, no to też może takie dziwne trochę tłumaczenie, ale ten czas rozgrywania zawodów, prawda? No on szczególnie uderzał w Europejczyków, bo i trener nawet Gotek przygotował takie opracowanie, gdzieś to czytałem chyba kiedyś, że 90% zawodników z igrzysk z Europy uzyskało słabsze rezultaty na igrzyskach niż podczas swoich kwalifikacji. No musiało mieć to pewne znaczenie, bo jeżeli startujemy o godzinie 13 w eliminacjach i o 22 w finałach, to no nasz organizm przez całe życie w tych godzinach robił zupełnie co innego. Na pewno nie był na najwyższych obrotach fizycznych, więc no to też musiało mieć znaczenie. Ja wiem, że część naszych zawodników i część zawodników z Europy również w specyficzny sposób przygotowywało się do tego, żeby wystartować o tych właśnie godzinach. Po prostu jedni zalecali, żeby trenować właśnie w tych godzinach i przyzwyczajać swój organizm do tego, do tej pełnej aktywności o godzinie 13, 22 czy 3, a część wręcz mówiła, nie, zostawcie to nie ma żadnego znaczenia. Tak też było u naszych zawodników, jedni mieli takie zalecenia, inni nie mieli, a też różnie do tego podchodzili, więc no tak mi się wydaje, że to były takie problemy. Zresztą to, bo tam czołowi zawodnicy świata z Europy mieli takie problemy. Ten Kraulista na 200 francuski się nie dostał do półfinału też. Tam Daniel Giurta, nagle się okazuje, że on nie potrafi płynąć 200 żabą, tak? Więc takie sytuacje się zdarzały. A przecież nie zapomnieli pływać, tak? I tak dalej, bo później było to widać zaraz po igrzyskach, że jednak zdobywają medale, czy na mistrzostwach świata, w Mincorze i tak. Także takie jest moje zdanie.
Tak, trener wspominał, przeważnie jest tak, że jest kilka czynników, a nie jeden, który tłumaczy. Ja oczywiście nie byłem w żaden sposób związany, nie wiem jak wyglądała przygotowania kadry i tak dalej, ale jest coś takiego, co trener opisywał, że sukces napędza sukces, jeżeli chodzi o Kazań, ale i na odwrót, słaby start czy jakaś tam porażka napędza porażkę pod presją igrzysk. Ja myślę tak, mieliśmy i trochę pecha, bo tak jak trener wspominał, wielu ludzi przygotowało się w różny sposób, bo nie wszyscy oczywiście brali, tak jak trener wspominał, udział w kadrze narodowej, byli zawodnicy przygotowujący się osobiście, ale jest presja ogromna nie tylko na tych osobach, co startują na początku, bo tak jak oni nastawią ton, tak inni będą czuć się albo dobrze, albo źle. To samo dotyczy ogólnie polskiej reprezentacji, bo pływanie to jest jedna z pierwszych dyscyplin, które odbywają się na igrzyskach, czyli jak były sukcesy Otyli w 2004 roku, to cała Polska, cała reprezentacja czuje się wtedy pewna, komfortowo, tak? Już nasza Polka wygrała medal, czy tam 3 medale, i się napędzamy. Były takie igrzyska kilka lat później, kiedy myśmy strasznie długo czekali, chyba 2 tygodnie na pierwszy medal, i taki był fatalny nastrój w Polsce, że czekaliśmy po prostu, kto pierwszy przełamie tą pasę, oczekiwania były duże, presja. Także na pewno jest kilka czynników, ale chciałbym tutaj też poruszyć wątek, który ja poruszam dość często w moich wykładach czy w moich artykułach, a on mnie zaskoczył, bo różnice systemowe, jeżeli chodzi o stan sytuacji kobiet w polskim pływaniu i stan sytuacji mężczyzn. I tak obrazowo wydaje mi się, patrząc na te ostatnie 30 lat, nie tylko wydaje mi się tak, że jest obiektywnie, mężczyźni występują w większej ilości finałów, w większej różnorodności konkurencji, ten skład tej reprezentacji wydaje się być młodszy i wydaje mi się, nawet patrząc na Mistrzostwa Polskich Seniorów, że ta konkurencja po stronie mężczyzn wydaje się być po prostu większa, że mamy trzech chłopaków, którzy robią minimum bodajże na 100 delfinem na Mistrzostwa Europy w Budapeszcie i na 200 delfinem mamy trzech chłopaków, ta konkurencja jest większa, mamy przepaście pomiędzy najlepszą żabkarką na 100 metrów żabą, a resztą konkurencji, czy Pauliną Piechotą na 800, 1500, nie mamy finału B w żabie. Chciałbym poruszyć ten wątek, bo on oczywiście rzutuje na to, co się będzie działo w Tokio, bo my myślimy tak, Boatylia, 4x50 mamy złoto w sztafecie w Glasgow, strona kobiet jest w lepszej sytuacji niż mężczyzn. Jak to troszeczkę tak odpakować, to on jest w dużo gorszej sytuacji, moim zdaniem, jeżeli chodzi o rokowanie na przyszłość, ale jak tłumaczyć tą różnicę pomiędzy stanem kobiet a stanem mężczyzn, jeżeli chodzi o polskie pływanie?
Myślę, że dwie zasadnicze rzeczy, tak ja uważam, bo też obserwuję liczebność dziewcząt już od 10-latek, 11-12-latek, to zawsze ona jest mniejsza niż chłopców. To pierwsza rzecz, że jak gdyby no mniej dziewcząt garnie się do sportu, nie tylko do pływania, ale w ogóle, więc tak obserwujemy, to tych dziewcząt w poszczególnych rocznikach startuje mniej, no i tak zostaje, tak? No więc do seniorów też ich jest stosunkowo mniej. A dlaczego tak jest? No podejrzewam, że dziewczęta w swoim życiu, w swojej karierze, w tym przypadku pływackiej, napotykają na więcej problemów niż chłopcy, tak? No chłopcy różnią się tak naprawdę rozwojowo tylko tym, że jeden wcześniej się rozwija, a drugi trochę później. W którymś momencie oni się spotkają, wcześniej czy później, na bardzo takim równym poziomie, powiedzmy, dojrzałości. Tak? Ale tak naprawdę to oni rosnąc wciąż się poprawiają, wciąż mają motywację. Tak naprawdę chłopak, to czy on będzie dobrze trenował, czy słabo trenował, to on w zasadzie prawie na każdych zawodach, jak jest młody, się poprawia. Tak? Dopiero w którymś momencie, jak osiągnie wysoki poziom, no to powiedzmy jest jakiś zastój. Z dziewczynami jest trochę inaczej. No, my wiemy, że w tych kategoriach dzieci to tam te dziewczynki często pływają szybciej niż chłopcy, prawda? Gdzieś tam w którymś wieku, nie wiem, 12 lat dopiero gdzieś to się zrównuje, później dopiero chłopcy, a dziewczynki, bo one wcześniej się rozwijają i tak dalej. No i właśnie przychodzi w którymś momencie taki czas, że jak gdyby natura czy przyroda przygotowuje tą młodą dziewczynę do ważniejszych rzeczy niż trening pływacki, tak? Przygotowuje ją do tego, że będzie matką, żoną i tak dalej. Więc zmieniają się proporcje budowy ciała. Bardzo mocno się zmieniają. A jak się zmieniają te proporcje budowy ciała, zmienia się środek masy ciała, no i wiemy, co się dzieje w wodzie. Tak? Często patrzymy na tą zawodniczkę, ona pięknie pływała, znakomicie się układała na wodzie. Nagle ta zawodniczka się zanurza pod wodę, tak? Gdzieś za głęboko coś się wydarzyło i bardzo często też nie wiemy, co z tym zrobić, dlatego że bardzo musimy zmieniać technikę tego pływania. Też u każdej dziewczyny będzie to inny problem, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ja to tak widzę. I też jak gdyby powstaje taka bariera, że te dziewczyny zaczynają więcej trenować, a pływają wolniej albo na tym samym poziomie. Tak? Bardzo często się z tym spotykamy, że ten młodszy rocznik dziewczyn tam zaczyna nacierać te starsze, one stoją w miejscu, a te młode idą do przodu. Tak? I dochodzi do takich trudnych sytuacji, no i wtedy dochodzi też do trudnych decyzji. Maciej Kiełpiński pisze bardzo słusznie, że dziewczyny też rzadko chcą wiązać ze sportem swoją przyszłość, ale to też moim zdaniem jest takie gdzieś zakorzenione w naszej kulturze, że no kobieta to ma założyć rodzinę, prawda? Wiele dziewczyn marzy o tym, żeby założyć rodzinę, mieć dzieci, wychowywać te dzieci. One myślą trochę innymi kategoriami niż chłopcy. No i tutaj te bariery często właśnie powodują, że dużo tych dziewcząt odchodzi od pływania, tak? Bo nie potrafią przeskoczyć tej bariery. Czasem trener nie potrafi w tym pomóc. Dochodzi do bardzo trudnych sytuacji. Najgorsze moim zdaniem jest właśnie to, że taka dziewczyna czuje, że dużo więcej siły, że tak powiem, wkłada i zaangażowania w ten trening, a efekt jest odwrotny. I ona nie bardzo może zrozumieć, dlaczego tak jest, prawda? Bo kiedyś mniej trenowała, a pływała szybciej, a teraz trenuje dwa razy więcej, a pływa wolniej. No i to są poważne problemy, no, moim zdaniem.
A czy byłby trener otwarty podzielić się sekretem na sukces, bo jednak dwie córki, doskonałe pływaczki, i Karolina, i Zuza zresztą olimpijka z Pekinu. Jak to wyglądało właśnie u Państwa w domu? Jak wspieraliście? Przecież musieliście mieć te same problemy, co teraz są opisywane i trzeba było sobie z nimi jakoś poradzić, a jeszcze to była taka relacja, domyślam się, no trener, córka, tak, które może tak komplikują całą tę interakcję. Jak to wyglądało u Państwa w domu?
Zaczynając od początku, to często dziewczyny teraz zapytane, dlaczego akurat pływają, czy pływały, mówią, że no one nie widziały i nie znały innego życia. No, moja żona również jest trenerem, co prawda trenerem siatkówki, ale też pływała kiedyś i w tym do tego pływania ja ją, że tak powiem, przyciągnąłem, więc one nie, od początku nie znały innego życia. No my, one były malutkie, my jechaliśmy na obóz, więc one plecaki z nami na obóz, tak? Więc one zanim się zreflektowały, że jest jeszcze inne życie poza sportem w ogóle, już nie mówię tylko o pływaniu, no to już całkiem niezłe wyniki osiągały i już wtedy jak gdyby nie było wyjścia. Ale my staraliśmy się, ponieważ no, byliśmy zdani na siebie przez cały dzień, tak, bo jak nie na basenie, to w domu. Tak samo jeżeli chodzi o moją żonę, więc no, jak już przychodziliśmy do domu, to staraliśmy się o tym pływaniu nie rozmawiać. Natomiast były też innego typu problemy, no bo trenowaliśmy nie tylko nasze córki, ale też mieliśmy innych zawodników i mieliśmy taki układ w którymś momencie, że na treningu, to ja jestem trenerem, żona jest trenerką i one się zwracały do nas trenerko, bo żeby nie robić takiej sytuacji, że wszyscy mówią trenerze, a one mówią tato na przykład, tak? No, więc w związku z tym umawialiśmy się, że na treningu to trener, a w domu sobie można porozmawiać z tatą, niekoniecznie o treningu, także...
Ja taką anegdotę tylko wtrącę, bo mam takiego kolegę, który mówi, Dawid, wiesz jakiego ja miałem trenera? Mówi, jakiego? Mówi, jak się spóźniałem na trening rano, to musiałem biegać kółka naokoło stadionu. A on mówi, a co na to twój trener? No powiedział mi, że mogłem wcześniej przyjechać na basen. A co ty mu na to powiedziałeś? No, że rodzice mnie późno przywieźli, a jego ojciec był jego trenerem. Czyli jego ojciec zaspał na trening i kazał mu biegać za karę.
Rozumiem, no to... No to też, ale to tak jak mówię, no też czasem padały takie pytania do nas, dlaczego to nasze córki mają te największe sukcesy, tak? Dlaczego? No ja miałem zawsze prostą odpowiedź na ten temat, dlatego że jak one nie były na treningu, to ja wiedziałem, że na pewno nie mogły być. Nie było tłumaczenia innego, bo ja przecież miałem rękę na pulsie, tak? Więc no to też takie są sytuacje. Pewnie wiele można by takich wyliczać, różnych dziwnych rzeczy, które robiliśmy, ale tak naprawdę to one same były bardzo obowiązkowe, tak, bardzo chciały. Ja myślę, że takim kołem napędowym akurat to była Karolina, starsza, która zawsze była poukładana, ona doskonale wiedziała co, gdzie, kiedy i tak dalej. A Zuza, jako 2 lata młodsza, no wciąż była w nią zapatrzona i chciała ją dogonić, w którymś momencie się to stało, ale obie bardzo, bardzo różne, więc się uzupełniały tym i tak ktoś tak chyba Kazio Woźnicki, który Karolinę trenował w AZS AGH na studiach, powiedział kiedyś, że gdyby połączyć je dwie i wybrać te najlepsze cechy, to nie tylko igrzyska by były, a medal igrzysk olimpijskich. Pewnie takich przypadków można by znaleźć więcej, ale na pewno coś w tym jest.
Coś w tym jest to, że to drugie dziecko imituje to starsze rodzeństwo, bo jednak jest to już innego rodzaju środowisko, interakcja w domu. Natomiast ja chciałbym dokończyć tutaj taki wątek, już powracając, zataczając pełne koło i powrócić do sytuacji bieżącej. No nieszczere z mojej strony byłoby nie poruszyć wątku, o którym dość dużo mówię na swoich profilach społecznościowych, a mówię tutaj teraz o sprawach minimum na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Budapeszcie. Wystosowany był list kadry, który prosił o zmianę w tych regułach. Ja zapytam bardziej ogólnie, bo nie będę całego tego problemu tutaj opisywał, a mam 2 pytania. Czy padła już odpowiedź, bo podobno mailowo została udzielona taka odpowiedź Alicji Tchórz, jednej z zawodniczek, która taki list podpisała? Jeżeli tak, co tam jest postanowione w tej odpowiedzi? A drugi wątek tego listu otwartego będę kontynuował po odpowiedzi trenera.
Tak, oczywiście odpowiedź padła, no ona już jak gdyby w tej chwili może nie jest aż taka istotna, bo Mistrzostwa Polski się odbyły, wiele minimów zdobyło. Zawodnicy, którzy wtedy mieli minima, to mają i teraz. Natomiast też na co innego chciałbym zwrócić uwagę. No popatrzcie, no, No my też musimy dbać o to, żeby w Mistrzostwach Polski startowali najlepsi polscy zawodnicy, tak? Bo wtedy to są emocjonujące zawody, stoją na wysokim poziomie. Wcześniej pojawiały się takie prośby, żeby uznać te minima, które no nie były aktualne, bo one były na 2020. I część zawodników pewnie w Mistrzostwach Polski by nie wystartowała. Naprawdę nam o to chodzi. Natomiast wracając teraz już do tego pytania, do tej pierwszej części, została udzielona odpowiedź i rzeczywiście teraz widzimy, że tych zawodników zakwalifikowanych na Mistrzostwa Europy w Budapeszcie jest sporo. Już tam bodajże to jest ze sztafetami grupa 25 zawodników. A być może wystartuje w tych mistrzostwach więcej, bo wiem, że już trener kadry przygotowuje jakąś tam propozycję dla zarządu i będziemy o tym rozmawiać. Także no, my naprawdę chcemy, żeby w tych mistrzostwach Europy wystartowała jak największa liczba polskich zawodników, najlepszych polskich zawodników po prostu na ten moment. I tutaj nikt jak gdyby nie chciał naprawdę robić nikomu pod górę.
Teraz chciałbym do drugiej części tego listu nawiązać, bo tam padła taka propozycja, do której zresztą oficjalnie przychylał się prezes Słomiński na antenie Suchego Toru, żeby powołać komórkę zawodniczą, która miałaby reprezentować bezpośrednio interes pływaków kadry, chociażby czy po więcej zostały jakieś kroki, chociażby ze strony zawodników, którzy ten list podpisywali, czy na razie jeszcze nic nie wiadomo na ten temat?
Tak, jest, oczywiście. Sama Alicja, że tak powiem, zabrała się za to i zebrała przedstawicieli, mają odbyć się wybory do tej rady spośród wszystkich licencjonowanych dorosłych zawodników. To się już odbywa, już nawet zaproponowali regulamin funkcjonowania i tak dalej, to przegląda, pomaga im też prawnik nasz i na pewno to będzie. No i my się bardzo cieszymy, no, bo każda możliwość kontaktu bezpośredniego z zawodnikami naprawdę dla każdego członka zarządu będzie tutaj ważna i jak gdyby nigdy nie mieliśmy nic przeciwko temu. Natomiast jak padały zarzuty do zarządu, dlaczego nie ma rady zawodniczej, no to trzeba zadać pytania, dlaczego zawodnicy o to nie występowali. No to my mamy powoływać radę zawodników, namawiać ich do tego tak, żeby oni to robili niechętnie, bo my ich zmusiliśmy. No trzeba by na to w ten sposób spojrzeć i natychmiast jak gdyby po całej tej rozmowie zawodnicy się tutaj skrzyknęli i na pewno taka rada zawodnicza w najbliższym czasie powstanie.
Wydaje mi się, że ona na 100% pozwoli na lepszą koordynację właśnie i pozwoli może uniknąć pewnych niedociągnięć, pewnych powiedzmy tam niesnacek, żeby ta koordynacja po prostu była lepsza, bo na koniec końców meritum sprawy jest takie, że chyba każdemu z nas zależy, żeby to pływanie polskie szło w jak najlepszym kierunku i żeby się rozwijało jak najprężniej, jak tylko jest to możliwe.
Oczywiście, że tak. No, chyba nie przypuszcza nikt inaczej, tak, że tu ktoś chce dla tego pływania źle. No, musimy wiedzieć, że no, zobaczcie, jaka jest sytuacja teraz. No, nie jest za dobra sytuacja, że w polskim pływaniu, ale nie tylko, bo w innych dyscyplinach jak gdyby nie ma czegoś takiego jak działacz sportowy. Znaczy, to są wszystko trenerzy, tak, którzy również pracują na swoim warsztacie, tak, i czują się tam bardzo dobrze, ale ponieważ nie ma kto ich reprezentować, no to muszą się za to brać. W związku z tym w zarządach jest większość trenerów, czy to okręgowych, czy w tym i tak dalej. To nie jest dobra sytuacja wcale, natomiast no, nie ma wyjścia w tym przypadku. My wiemy, bo też przecież powstało wiele tych małych klubów. I kto tam zarządza tymi klubami? No z reguły to są rodzice, tak? Zarządy to są rodzice, ale rodzic jest zainteresowany działalnością klubu do momentu, kiedy trenuje jego dziecko, a później to już nie za bardzo jest zainteresowany tym do końca i trudno też mu się dziwić, więc to jest takie, nie jest to za dobre, tak? Jak gdyby, więc no biorą się za to trenerzy i często też wszyscy, wiele osób mówi, a bo ten trener, to on tam ma jakiś tym interes albo coś, ja tam. Natomiast no, to nie jest prawda, no, to nie jest prawda, ale chyba wszyscy pracujemy dla dobra polskiego pływania, jestem o tym przekonany.
To chyba właśnie tak jak trener wspominał, z konieczności raczej, a nie z wyboru się trenerzy organizują. Zresztą widać to no, nie tylko na różnych poziomach, to widać chociażby Memoriał Petrusiewicza, o którym tak głośno też w Polsce, organizowany przez, na tyle co ja rozumiem, bardzo mocno przez Grzegorza Widankę, trenera Juwenii Wrocław. Także ci trenerzy, no zresztą ja to widziałem, jeżeli mogę tak powiedzieć, z zewnątrz, jak obserwowałem Mistrzostwa Polski, no kogo widziałem, kto ustawiał krzesła na widowni, czy mikrofony, czy speakerkę prowadził, znaczy akurat na Mistrzostwach Polski seniorów już ta speakerka była bardzo profesjonalna, ale rodzice angażują się, trenerzy angażują się, no bo kto się ma angażować. Natomiast, no tak jak trener wspominał, powoli się to rozwija, miejmy nadzieję, że będą te kroki powzięte we właściwym kierunku i tego sobie i polskiemu powołaniu życzymy. Trenerze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, było mi niezmiernie miło prowadzić taką rozmowę. Może nam się kiedyś uda spotkać osobiście, chętnie bym podpatrzył, jak wyglądają treningi w Kraśniku, no ale do tego czasu chyba...
Muszę na razie powiedzieć, że na razie zburzono mój basen, w którym jeszcze ja pływałem i w którym wychowały się też moi zawodnicy wszyscy i będzie budowany na nowo, więc póki co trenujemy, dojeżdżamy jak możemy, może to przetrwamy, ale w czerwcu 2022 roku ma być ta pływalnia odbudowana, być może będzie można wtedy coś robić. Natomiast problem naszego pływania teraz związany z COVID-em, ja patrzę tak, że będziemy mieli w którymś momencie problem, bo nie uczymy pływać. W związku z tym, jak nie uczymy pływać, nie będziemy mieli kogo szkolić i się może okazać, że jeden, dwa czy trzy roczniki, mówiąc kolokwialnie, wylecą nam, tak? I w którymś momencie naprawdę to będzie największa tragedia. Ja teraz mówię też z punktu widzenia swojego klubu, że nie mam basenu, tak? Więc ale z tymi zawodnikami, którzy już są, jakoś próbujemy przetrwać gorzej lub lepiej. Natomiast nie będzie po dwóch latach do czego wracać, przepraszam, bo nie uczymy dzieci pływać, więc nie będziemy mieli kogo szkolić. Najpierw będziemy musieli ich nauczyć i tak dalej, ten proces będzie trwał dłużej. Oby nie dotknęło nas to na dłuższą metę, bo będzie wielki problem.
Tak, ja myślę, że na chwilkę przed naszym wywiadem widziałem wywiad jednego z polskich ministrów, który zdecydował się otwierać szkołę dla kilku roczników, argumentując, że straty wywołane brakiem udziału w szkole na dzień dzisiejszy przewyższają ryzyko zachorowania w kalkulacji rządu i wydaje mi się, że pójdzie to też w kierunku sportu. Mamy taką nadzieję, szczególnie jeżeli chodzi o pływanie, także będziemy trzymać kciuki, żeby tak to się rozwinęło.
Też mam taką nadzieję, a wczoraj wspominałeś wczorajszy suchy tor, to powiem wam, że dużo lepszy dzisiaj miałem dzień, bo jak posłuchałem tych ludzi, z jaką zawziętością i jak bardzo chcą pomóc temu polskiemu pływaniu, to trochę się uspokoiłem, bardzo się ucieszyłem, że są tacy ludzie i tak walczą i tak rozumieją i może jeżeli będziemy stanowić większą, silniejszą grupę i będziemy o tym głośno mówić, to w końcu uda nam się przekonać władzę i naszych decydentów, że tak jak powiedziałem na początku, pływanie to najczystszy i najbardziej higieniczny sport na świecie. I my o tym wiedzieliśmy od samego początku i no, chcielibyśmy przekonać też tych, którzy decydują o tym.